Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys.
Dzień dobry, Remigiuszu, i witam Państwa serdecznie, bardzo serdecznie.
Co tam, słuchaj, słyszałem, że w wielkim świecie bywałeś.
Tak, byłem, proszę Państwa, na wyprawie w stolicy, do stolicy, na wyprawie gdzie? Na wyprawie do, jak to powinienem powiedzieć?
Myślę, że wyprawa w stolicy mogłaby być całkiem spoko.
Wyprawiłem się do stolicy oraz wróciłem. No, to był ciekawa historia. Zaczęło się od tego, że pojechałem pociągiem i podstawili zły wagon.
Ale nie taki zwierzęcy, nie? Zwierzęcy,
chyba
czyli towarowy.
Dawno pociągami nie jeździłeś?
No nie, no wiesz,
ostatni raz była taka opcja, że mogło się to zdarzyć.
Słuchaj, jeżeli chodzi o pociągi, to ja wiem wszystko, co można wiedzieć. I wagony też znam różne. Znam różne wagony i wiem, że są takie wagony, które na przykład nie są przystosowane do transportu ludzkiego i to mógłby być problem, gdyby taki wagon podstawili. Zły wagon? Jak ci podstawili?
Podstawili mi z przedziałami. Kupiłem bilet na bezprzedziałowy, ponieważ wolę bezprzedziałowe.
Bo ty jesteś towarzyska osoba, taka jesteś.
Wagony. Ale to wręcz odwrotnie, no bo w przedziale jak siedzisz, to zawsze siedzisz vis-a-vis kogoś. I jesteś przez całą drogę, siedzisz naprzeciwko kogoś. Jak masz bezprzedziałowy, no to masz maks jedną osobę obok siebie, a w przedziałowym możesz mieć po bokach, wiesz, dwie osoby.
To masz rację, to przedziałowy jest jeszcze bardziej towarzyski. I dodatkowo
bardziej
to towarzyski. Może być niefajne towarzystwo.
Ale ja z jednego powodu wybieram przedziały, znaczy wagony bezprzedziałowe, no okay. Bo jest ten stoliczek, jak w samolocie, możesz sobie tam postawić komputer, laptopa, czy cokolwiek, czy iPada, czy i nie wiem, obejrzeć sobie film, popracować i to jest takie komfortowe, dużo bardziej. Jakoś tak więcej miejsca na nogi jest, no bo nie kopiesz nikogo, jak wystawisz sobie nogi.
A ty masz długie nogi, więc pewnie nie jednego skopałeś już w pociągu?
To prawda. Więc zdecydowanie wolę taki, ale okazało się, że wszyscy mieli bezprzedziałowy i wszyscy są w przedziałowym nagle, więc ja stwierdziłem, kurde, może my siedzimy po prostu w złym pociągu, nie?
No tak, to się może pojawić.
Może to nie jest, może nie oni nie pomylili wagonów, tylko pomylili pociągi. Nie, no, ale sprawdziłem, numer pociągu się zgadza. Mówię, kurde, ale jeszcze jest opcja, że mogli pomylić numer pociągu.
Ale wszyscy byli tacy skonsternowani w tym pociągu? Czy to
oj,
tylko...
ludzie to strasznie, wiesz, szaleją w takich sytuacjach.
To prawda, tak, jak się coś
wchodzą,
nie zgadza.
Wchodzą, wiesz, bagaże rozstawiają, patrzą, ale co, to się nie zgadza, co się dzieje? Zbierają te bagaże, wychodzą, nie? I tak, no tak jest, no, wiesz, prawda jest taka.
Okej.
Większość osób, przynajmniej u mnie w przedziale, miała bilet kupiony wcześniej elektronicznie. Żeby kupić taki bilet, ty musisz podać maila. I oni na przykład mogliby wysłać taką informację mailem. O, proszę państwa, tutaj będzie zmiana wagonu, proszę się nie martwić. Ale po co? No jakby, nie oszukujmy
się. To jest PKP, oni nie wysyłają informacji mailem, oni wysyłają informację pociągiem. Dostałeś pociągiem.
Tak, to jest przesyłka konduktorska. Przyszła pani konduktorka i powiedziała, no jest inny wagon, co ja z tym zrobię?
No pani w tej kręci.
Świetnie, no więc, znaczy to problemy pierwszego świata, wiadomo, no nic, no nie wydarzyła się wielka tragedia, raczej jest to zabawna historia. No i byłem w tej Warszawie na premierze Roysta, trzeciego i ostatniego już sezonu, czyli Royst Millennium. Premierę będzie miał ten serial 28 lutego. Pokazali dwa odcinki i teraz historia dotyczy handlu żywym towarem. Na przełomie właśnie, no milenium, nie, 99-2000. I też jest druga linia, druga historia, która się dzieje w innej linii czasowej. Jest to historia młodego kierownika w powojennej Polsce. Nie wiem, czy oglądałeś Royst?
Oglądałem pierwszy sezon. Bardzo mi się podobał, był bardzo klimatyczny, ale też był bardzo powolny, bardzo spokojny, zwłaszcza w końcówce, więc nie jestem do końca pewny, jakie są moje przemyślenia w tej kwestii. Nie jestem pewny, czy mi się podobało, czy nie.
Więc Piotr Franceschi grał kierownika i jest jego jakby historia młodości, co jest spoko. No, serial wygląda bardzo dobrze. No i to oglądanie go w kinie, bo to w kinie było puszczone, Zresztą gruba impreza była tam na 900 osób.
Networkowałeś się? Networkingowałeś?
Networkingowałem się, tak. I, no i po dwóch odcinkach mogę powiedzieć, że warstwa wizualna wygląda świetnie. No, Royst zawsze miał problemy z tą warstwą emocjonalną i może nawet trochę z logiczną pod koniec pierwszego sezonu w szczególności. Ale ja nie będę ukrywał, że jest to taki, tak dobrze mi się ogląda ten serial. No, na pewno sobie sprawdzę. No, zawsze tam był, no właśnie tak, że Royce jest taki, że dobrze się go ogląda, ale tak emocji to tam nie ma za dużo, że tak jest, nie porusza mnie jakoś ten serial, no ale już tak jak mówię, i pierwszy sezon oglądałem, i drugi, więc tyle. Ponetworkingowałem się, spotkałem się z Kają i z Januszem, jakby nie patrzeć, z Rogerem z PPE. No to w ogóle taka była naprawdę sro. Później widziałem, ile osób było, których tam gdzieś znałem i się chwaliło, że było. Nawet ich nie spotkałem na tej imprezie, bo to było rzeczywiście grube, no. Kurde, tyle forsy wydać na to srogie. Ciekawe, czy im się to opłaca. No, ale fajnie mieć taką premierę, nie będę ukrywał, nie? Że tam cała ekipa była, reżyser, więc...
No, na pewno.
Miszczak nawet był na imprezie Netflixa. Szok.
Wiesz, no trzeba badać, co konkurencja ma tam do zaoferowania. Tak. No to tak, faktycznie ciekawe, że czy to się opłaca. No musi się opłacać, skoro to robią, a może to też jest takie trochę, żeby się poklepać po plecach, to też jest po wykonaniu jakiejś tam...
Jest, ważna jest premiera, jak robisz duży... A to jest bardzo duży projekt. Znaczy, to muszę przyznać, że to, z jaką dbałością o detal... oni robili te sceny, no i w tych 9-9-2000, to po pierwsze, to rzeczywiście w Royście jest taki duży detal wizualny, ale ta powojenna Polska fantastycznie wygląda, jest taki detal, że żarówki inaczej świecą i brzmią, więc to...
ja cię kręcę, to taki serial, że aż żarówek słucha.
No... słyszysz, nie?
Tam, pewnie,
no, kiedyś pewnie. Nie były takie jasne żarówki, jak teraz. No tutaj widzisz to. No ty się śmiejesz, ale wiesz, w wielu filmach czy seriali przeniesienie nas do przeszłości to jest ubranie odpowiednio aktorów i nałożenie czasami filtra sepi. I jedziemy. A tutaj to trzeba pochwalić, że ktoś rzeczywiście się nad tym pochylił.
Nie, ja się nie śmieję. To znaczy, wydaje mi się zabawne...
Zaśmiałeś się.
No tak. To właściwie to był taki radosny śmiech, bo twoje... To, że dostrzegasz takie szczegóły, bardzo dobrze o tobie świadczy i to, że twórcy filmu i serialu wrzucają tego typu rzeczy do nam, żebyśmy się nacieszyli tymi szczegółami, to bardzo fajna rzecz jest. Ale i tak się wydaje to zabawne, słuchanie o tym, że nawet żarówki inaczej brzmią. To wiesz, to jest w tym dużo
brzmią,
prawdy.
Nie?
Nadal jest to zabawne. To nie ma nic złośliwości w moim śmiechu.
Teraz nie brzmią żarówki. Nie wiem, powiedziałeś, że inaczej brzmią, znaczy jeżeli u ciebie w domu żarówki w ogóle w jakiś sposób wydobywa się z nich dźwięk, wymienię.
Nie wydobywa się, nie. Potrafię sobie przypomnieć takie żarówki, które mieliśmy
jakie
w studiu.
Świetlówki były w
studiu
szkołach,
mieliśmy,
nie?
Podcastowym tak. Też. One też wydawały dźwięk.
Tak.
A teraz już nie ma, już nie te czasy.
To już ani
te żarówki musztarda nie ta sama, ani żarówki nie brzmią tak jak kiedyś. Się czasy pozmieniały. Proszę państwa.
Dokładnie. No ja dobrze, co u ciebie, Remigiusz?
Zakładam, że było u ciebie sympatycznie, u mnie też było dosyć sympatycznie. Mam państwu do przekazania kilka informacji, może nawet jakieś sprostowanie. Wydaje mi się, że w jednym z naszych podcastów, a teraz nie mogę tego podcastu wyśledzić, bo żeśmy chyba uniknęli podawania tego w tytule, rozmawialiśmy o raporcie, w którym 95% deweloperów przebadanych informowało, że pracuje nad grą usługą. Widziałeś ten film korygujący te informacje?
Dzisiaj, tak. Widziałem. Znaczy, nie do końca, bo to jest coś, o czym my w tym naszym podcaście rozmawialiśmy, czyli jaka jest definicja
gier usług.
I zauważ, że dla ciebie naturalne było to, że ty uznawałeś Palworlda za grę usługę i ona się wpisuje. I tak samo, każda gra, która się rozwija wedle tej, którą jakby ty naturalnie wybrałeś, potem przeczytaliśmy sobie z Wikipedii, że to są jednak rzeczy, które zarabiają po premierze, nie z samej sprzedaży, czyli na przykład z mikrotransakcji,
tak, tam było kilka
abonamentów, z DLC, więc tak.
No więc
tam No to mów przecież.
Już powiem, jakby sprostowanie polega na tym. Jest taki kanał, oni się nazywają Bellular News. To bardzo trudne jest do wymówienia, ale bardzo ja bardzo lubię słuchać. To są takie informacje ze świata gier, bardzo, bardzo dobrze przebadane. Zanim trochę zająłem czasu zgłębienie tego raportu, bo on chyba ze 2 tygodnie temu trafił do dziennikarzy. Dziennikarze puścili go w świat tak trochę bezkrytycznie. I faktycznie my też żeśmy się tak zastanawiali nad tą definicją i okazuje się, że wedle tego raportu jest tam taka rozpiska, jakie gry są kwalifikowane jako usługi, żeby się zmieścić w tych danych. I się okazało, że jako gry usługi, oni traktują tam także taką produkcję jak Elden Ring, jak Baldur's Gate 3.
No ale Elden Ring to jest gra usługa wedle każdej definicji, bo ma DLC.
No dobrze, dobrze. Lećmy dalej. Baldur's Gate 3, Spider-Man 2, Dredge czy Life of Pi. To są gry, które trafiły. I one owszem, można zdecydowanie nazywać je usługami, ponieważ są poprawiane. Ale no, patrzę też właściwie wszystko, co robisz po premierze.
Znaczy, ja się zgadzam z... To nie jest... Nie widzę w tym żadnej afery, bo oni tak trochę to przedstawiali, jakby to było jakieś oszustwo, afera. To jest kwestia tego, jak definiujesz gry usługi. Ja wolę definiować tak, jak my to, powiedzmy, ustaliliśmy, ale tu jest inna kwestia, znaczy... No, na przykład Cyberpunk wedle tej ich definicji z raportu też jest grą usługą, no, pomijając dodatek, ale to jest kwestia tego, że jest po prostu naprawiany. Baldur's Gate 3... też jest naprawiany. To jest, wiesz, ta gra jest inna teraz zupełnie niż była w momencie startu tam nawet Early Accessu, mówiąc tylko o tym. Więc ta gra rzeczywiście bardzo się rozwija.
No więc jesteśmy świadomi tego, że pojęcie gry usługi jest bardzo szerokie, ale ten raport sprawia wrażenie, że jest skonstruowany dokładnie w ten sposób, żeby do tego stopnia poszerzyć tą kategorię, kwalifikację, klasyfikację gier usług, żeby wszystko się tam znalazło, żeby ten procent był jak najwyższy. I też tam w tym materiale jest taki trochę wgląd w to, kto zlecił robienie tego materiału, kto jest za to odpowiedzialny. I tam są dwie firmy. Jedna się nazywa RenderVC, druga się nazywa Griffin i obie te firmy zajmują się w swojej działalności wspieraniem gier usług, wspieraniem rzeczy związanych z utrzymaniem gier usług, plus jeszcze tam NFT jest jako część działalności, czy AI jako narzędzia do budowania gier, czyli wszystko to, co jest w kręgu ich zainteresowań, opiera się o gry usługi. Zatem z ich perspektywy informacja o tym, że gry usługi są tak powszechne i tak intensywnie są projektowane, no z jakiegoś powodu było to dla nich chyba dosyć właściwe i dobre.
Ale
i być
jak,
może...
wiesz co, jak popatrzysz w ogóle na rynek, to jest bardzo mało gier, które wychodzą i się nie zmieniają. Że... Więc ja nie mam... Też pytanie jest jedno i też rozmawialiśmy. To jest podcast, nikt tego nie chciał. Tam, gdzie rozmawiamy o Legion Samobójców. I to jest taki poboczny temacik, który tam wchodzi w 40 minucie. I też jest tak, że no nie ma już... Że jak patrzysz na to, wystarczy, że trochę zmienisz definicję, nie? Że zamiast grę, usługę, to większość gier jest, ale pytanie jest takie, i też chyba rozmawialiśmy tam o tym, czy gry, usługi to jest coś złego, czy o Boże, koniec świata, 90% gier jest grami, usługami, co my teraz zrobimy? No,
wiesz, to masz rację. Przypominają mi się też tak, przeglądając te nasze podcasty, nie do końca wiedziałem, co my żeśmy powiedzieli i jak żeśmy to analizowali. Teraz jak o tym przypominasz, to też widzę to. To jest... korygujemy w zasadzie nie tyle to, co żeśmy powiedzieli, bo
tylko
wygląda na to, żeśmy całkiem rozsądnie żeśmy to... Tak, ale ta definicja, która była w raporcie i też w zasadzie to, jaki ten raport wywarł wpływ na otoczenie, bo zakładam, że u nas widzowie jakoś tak bardzo się nie unieśli na skutek tej informacji, którą żeśmy podali. Natomiast na świecie jest takie... Po tym raporcie było trochę takiego chaosu i zamieszania, bo jednak gracze uznali, że to jest zła informacja, bo jednak gry usługi bardzo często postrzega się jak coś takiego bardzo negatywnego, że sprzedajesz grę, no ja coś i masz tam jeszcze mikrotransakcje. Jakby mówię o tym nie dlatego, żeby nas skorygować, albo żeby ciebie tu poprawiać.
Ale to trzeba nas skorygować. To ważna rzecz. To ja jestem
za tym,
absolutnie.
No to też nas koryguje. Więc tak też, żeby państwa uspokoić, jeżeli ktoś się bardzo przejął tą informacją, to trzeba uznać, że jednak ten raport był z pewną tezą i argumenty były dopasowane, żeby bardzo dobrze do tej tezy pasować. I teraz kwestia, czy te argumenty były naciągane, czy nie, no to już jest kwestia definicji, ona bywa szeroka.
To nic nie zmienia. Znaczy w sensie takim, że jak ktoś płacze, że są gry usługi, dlaczego te gry usługi są popularne? Bo my jako gracze chcemy w nie grać i wydajemy tam pieniądze. To jest odpowiedź. Ile razy powtarzaliśmy, jakikolwiek raport o tym, jakie gry się jakie gry najwięcej zarabiają, jakie gry ludzie najwięcej oglądają. To są wszystko, no może nie wszystko oczywiście, ale w 90% to są klasyczne gry usługi.
To się zgadza.
Ja tutaj, no, ja wiem, że to, że oni może tam zalawirowali tą definicją, żeby fajne tytuły artykułów było i żeby to się rozeszło i tam się udało, ale czy się mijają z prawdą?
No okej. To jeszcze przy okazji, a propos tych informacji, dwie dodatkowe. Po pierwsze, dzisiaj jest premiera Last Epoch, z Państwa perspektywy wczoraj, i mam nadzieję, że ta premiera się uda. To jest gra, na którą bardzo mocno czekam i będę ją na pewno bardzo intensywnie ogrywał. Mam nadzieję, że wszystko się uda.
Widziałem, premiera że, jest... ja tu ci widziałem, że pan Piotr, znany fan action RPG czy hack and slashy, bardzo polecał.
Tak, zgadza się. Ja też polecałem tak bardzo, jak mogłem, bardzo jestem zajawiony na tę grę i wiele wskazuje na to, że nie jestem jedynym, całe szczęście. Więc będzie dzisiaj premiera. Jedno ciekawe rozwiązanie tam zastosowali, jako że to też jest gra usługa, ale dopuszcza grę offline, to już w kliencie Steama można sobie ustawiać, że gra się odpala w trybie offline, żeby nie było trzeba wchodzić do gry i łączyć się z serwerami, super, które mogą być oblężone bardzo mocno w momencie premiery. Super, więc to jest świetne rozwiązanie. Zakładam, że przynajmniej ta opcja gry bezboleśnie dzisiaj się wydarzy, ale to zobaczymy. Ja też, to jest jeden z powodów, dla których dzisiaj, trochę wcześniej żeśmy zaczęli robić podcast, bo liczę na to, że jak najszybciej wejdę do tego świata i się nim nacieszę. Nawet próbowałem rano się zastanowić, czy nie zasymulować jakiegoś bólu brzucha dzisiaj przed podcastem, ale nie, w życiu bym tego nie zrobił, więc absolutnie nie. Ale po raz kolejny a propos gier usług, przed dwoma dniami miała swoją premierę w Early Accessie gra Nightingale i ona potwierdza zdecydowanie zainteresowanie tym gatunkiem, bo w piku było 47 tysięcy graczy. Jesteśmy przed weekendem, jeszcze czas pokaże. Mimo, że gra ma zaledwie 53% ocen pozytywnych, tam były właśnie spore problemy z serwerami. Nawet opcja gry samodzielnie jest na serwerach, więc to jest kłopotliwe, kiedy serwery nie działają. Więc to jest trochę taka powtórka z Helldivers, ale ludzie i tak kupują, i tak mają ochotę i liczą na ten świat, więc ja Państwa zachęcałem do obserwacji tej gry i nadal zachęcam do obserwacji, nie zachęcam do kupienia na razie. Trzeba poczekać, niech to się trochę ułoży ta sytuacja, bo jest aktualnie niepewna. Przy okazji już sobie też zerknąłem na wyniki Suicide Squad, jako żeśmy rozmawiali o tym parę razy. Jestem ciekaw, jak ta gra będzie się zachowywała na Steam Chartsach. No i się nie zachowuje za dobrze, teraz średnia graczy jest w okolicy 1000, więc nie uległa sytuacja poprawie od samego początku, więc powiedziałbym, że to jest jedna z większych w top, jeżeli chodzi o usługi AAA.
No, tak, chciałbym wiedzieć, ile kosztowała ta gra.
No myślę, że 9 lat potu i wyrzeczeń, to po pierwsze.
No wiadomo, że to 9 lat to różnie to może być. Kiedy oni tak naprawdę zaczęli, co robili, jak to wyglądało, to...
Okay.
Nie sądzę, żeby 9 lat klepali tą wersję, która wyszła ostatecznie. No to nie, chyba dwie osoby.
Pewnie masz rację, ale no jednak to jest 9 lat dla wielu osób i to nie do końca się udało. Z rzeczy być może interesujących i być może optymistycznych jest to, że Unshrouded sprzedało się w ilości 2 milionów egzemplarzy, o tym deweloperzy poinformowali. Zadowolenie ze strony community jest ogromne. Oczywiście spadek jest graczy, no bo jednak content zawarty w tej grze jest ograniczony. Natomiast deweloperzy zrobili coś w rodzaju ankiety i gracze mają okazję głosować na najciekawsze feature'y, które chcieliby zobaczyć w grze. I tam jest kilka interesujących rzeczy. Może Państwu podlinkujemy tam ten wpis, gdybyście Państwo chcieli zagłosować na to.
Jest Trello, czy nie ma?
Nie jest, ale ja to wrzucę, bo ja mam to akurat tutaj mam przypięte. Więc Unshrouded to jest gra, która się będzie niewątpliwie rozwijać i wszystko idzie w dobrą stronę. Plus chciałbym jeszcze Państwu jedną rzecz polecić i to jestem zaskoczony, że dopiero teraz o tym wspominam, bo już od lat oglądam taki kanał, który się nazywa Skill Up. On jest prowadzony przez Australijczyka, rozrósł się i tam są super fajne i niezwykle rzetelne recenzje. Ostatnia właśnie recenzja Suicide Squad. Po pierwsze, jak wspomniałem, rzetelna, ale też uczciwa. Chwali rzeczy, które są warte pochwalenia, gani za rzeczy, które źle zostały zrobione. Bardzo taka wnikliwa i nie tylko skupienie na samej grze, ale też na tym, jak branża patrzy na gry usługi. Fajne rzeczy, taka dosyć długa porcja informacji. Więc jak Państwo szukają rzetelnych informacji gamingowych, to tak ten Belular News, jak i Skill Up, to są fajne miejsca. Tylko, że po angielsku jest rzecz jasna, ale to myślę, że sobie każdy poradzi.
A ja, Remigiuszu, jeszcze myślami wróciłem do polityki Xboxa. I
myślałem, że do polityki w ogóle, bo to...
Ja to nie wróciłem jakby. I do Steam Decka. I w sumie doszedłem do takiego wniosku, że No zrozumiałem, że nie będzie Game Passa jeszcze długo na Steam Decku, a patrząc na to, że no, Game Pass nie jest ich główną drogą, tylko po prostu częścią biznesu, że oni będą, jeżeli oni gdzieś będą chcieli wchodzić na sprzęt, który uciągnie ich gry, to tam będzie musiał być ich po prostu aplikacja, gdzie będzie Game Pass i będziesz miał swoją bibliotekę, żeby sprzedawać i będziesz mógł kupić abonament. I to jest niestety tak mocno, przynajmniej na Windowsie, połączone z Windowsem, no bo to jest część sklepu Windows, no że nie wiem, jak musieliby to przykombinować, ale powiem ci, że jak nad tym się zastanowiłem, że jeżeli ja kupiłbym sobie grę na Xboxie i mógłbym ją na Steam Decku ogrywać w aplikacji Xboxa, no bo tak mogę na Windowsie, mogę kupić grę
tak.
i grać w nią na PC-cie, nie tylko jeżeli chodzi o Game Pass, ale po prostu o te nowe gry, no to tam dużo pracy przed nimi. Jeszcze to wspominaliśmy, ta aplikacja to jest bieda, ale no mam nadzieję, że to jest, bo to wydaje mi się bardzo dobry kierunek, jeżeli by w tej aplikacji były wszystkie gry z Xboxa. Tam stawiam, że jednak są duże problemy licencyjne, no bo oni nie mogą, no musieliby z każdym teraz twórcą gry starej, nie wiem, z Xboxa oryginalnego, z Xboxa 360 podpisywać nowe umowy na nowe urządzenia, na Linuxa, chyba że potrafią to obejść, ale wydaje mi się, że to było bardzo ciekawe rozwiązanie, że ja mam, nikt mi nie daje czegoś takiego, no poza trochę jednak Steam Deckiem, nie? Bo mam Steama i na PC-cie mam te same gry. No ale właśnie to jest wielka zaleta Steam Decka, że mam tą samą bibliotekę i te wszystkie gry śmigają. I jakby to samo zrobił Microsoft, że twoja biblioteka wszystkich gier z Xboxa jest i na Windowsie, i na Linuxie, i gdziekolwiek sobie tam chcesz zainstalujesz, to tak poczułem, że wtedy miałbym większą ochotę inwestować w tą bibliotekę.
Być może tak. Ja mam trochę chapkę na Microsoftowego handhelda, czyli takiego Xboxa handhelda po prostu, bo jako, że ten interfejs tam już jest przemyślany i nie musiałbym tego Windowsowego obsługiwać, więc trochę mam chrapkę, jestem ciekaw, co Phil Spencer tam wymyśli. No pewnie niedługo się dowiemy na temat tych konsol, bo już są jakieś wzmianki, już żeśmy o tym rozmawiali, więc być może się uda uchylić rąbka tajemnicy za jakiś czas. A propos konsol, dzisiaj trafiłem na taki nagłówek, ale nie wczytałem się za bardzo. Myślałem, że podrzucę tobie i państwu. Może ty się odniesiesz do tego, może też widziałeś, że PS5 Pro, żeśmy spekulowali na temat tego, kiedy ma się pojawić na rynku, że pod koniec roku, w grudniu. Tak. Aha, no to jest, był taki nagłówek, który zdawał się potwierdzać te informacje, ale nie wczytałem się bardzo, więc to tak trochę pytanie jest bardziej do ciebie niż i do państwa, niż deklaracja z mojej strony.
No to te plotki o tym, że to się pojawi pod koniec roku, to już są od jakiegoś czasu. Nie wiem, jak się odnieść do tego zupełnie,
nawet nie musimy
nic nie wiemy, a tych plotek jest bardzo dużo. Bardziej mnie martwią plotki przez coraz większą ilość ludzi potwierdzane, że Switch będzie w przyszłym roku dopiero, a nie
tak,
w tym.
Tak, Irena to wskazuje.
I jest mi po ludzku przykro.
Smutno ci z tego powodu. Ja się wcale nie dziwię, bo można by na Wigilię sobie grać na przykład
w nowego Mariana 3D.
Albo w Zelda na przykład można by pograć. Plus, ale jedna dobra informacja ze Switcha jest taka, że będzie ta wsteczna kompatybilność, że deweloperzy, którzy zajmują się projektowaniem gier na Nintendo, mają dostęp do narzędzia, które ponoć ma usprawniać pracę nad aktualizacją gry do tej nowej konsoli. Więc to jest dobra informacja, bo dostajemy sprzęt z całkiem zacną biblioteką naprawdę dobrych gier. Więc to jest chyba super informacja. Jeżeli to miałby być warunek poczekania jeszcze paru miesięcy, to ja jestem gotów czekać. Zresztą, jeżeli o mnie chodzi, to na rzeczy Nintendo, to ja mogę całe lata czekać i nic się nie stanie złego. Więc jest okej.
To prawda. No ale już gracze nie muszą czekać na ogłoszenie dodatku do Elden Ringa. Remiki już Shadow of the Erdtree zadebiutuje 21 czerwca. I co ciekawe, sprawdziłem dzisiaj, na Steamie 169 zł, na PS5 169 zł, a na Xboxie 180 zł.
Dlaczego tak jest?
Nie wiem.
Myślałem, że obnażysz nam tutaj parszywą,
pojęcia. Politykę Microsoftu. Wiesz, my to nagrywamy zaraz po ogłoszeniu, po pokazaniu zwiastuna, który, nie będę ukrywał, wygląda rewelacyjnie. Znaczy, co tam się odwala w tej grze? Mhm. No, ja się trochę boję Soulsów, jak państwo wiedzą, ale do Eldenka to sobie chyba na DLC wrócę, że takie, że mam taką ekscytację na myśl o frustracji.
Ja jeszcze nie, widzisz, no też miałem, dzisiaj o 15:30 chyba zostało to ogłoszone. Miał być, 16, ja byłem zajęty, więc nie sprawdziłem tego, nawet nie obejrzałem sobie jeszcze tego trailera, więc nie mogę się odnieść, nie? Jutro sobie na pewno na streamie obejrzę rano, to znaczy dzisiaj z państwa perspektywy za chwilę, tak, być może nawet.
Tak, o której dzisiaj startujesz rano?
No, ja zawsze o 9, o 8:30 jestem, przychodzę na 2 godziny i opowiadamy o różnych dziwnych rzeczach bardzo często.
O 11 i gdzieś tak na 3 niecałe. No, zapraszamy państwa.
Zetkniemy się tam
na styku. Tak. Zetkniemy się na styku.
Tak, więc ja mam takie mieszane uczucie. Ja na pewno pogram w tego Elden Ringa, ja na pewno pogram w ten dodatek. Ja dużo czasu spędziłem w podstawce, grubo ponad 100 godzin i bawiłem się dobrze, ale to jest taka gra, która mnie frustruje nie do końca przez poziom trudności, ale przez to, w jaki sposób historia jest opowiadana i że ona jest taka dołująca. Ja mam takie bardzo chłopięce, fantazyjne potrzeby o rycerskości i o ratowaniu świata.
Ale wiesz, jest taka firma, która robi cały czas takie gry i ty plujesz na tą firmę. To jest Nintendo.
No, nie, ale na pewno pogram. To jest doświadczenie, które trzeba przeżyć, więc czekam też bardzo. No,
przypomnę,
poza tym From Software.
Dwie główne serie to jest gra, w której ratujesz księżniczkę, nie?
Tak, wiem, właśnie.
Perfekcyjnie dla ciebie, a ty
idealnie, to prawda. No, a From Software jednak może się pochwalić, po pierwsze, dużą ilością sprzedanych kopii Elden Ringa i zdecydowanie z zaspokojeniem potrzeb bardzo dużej ilości graczy na całym świecie, bo oni też trochę zmieniają oblicze tej branży, więc to się chwali zdecydowanie i warto wspierać, więc sięgnę, pogram w to, będę płakał, będę się pocił, będę wpadał w depresję na skutek okropieństw tego świata, ale będę tam. Będę obecny.
Będziesz
Więc to
obecny.
Jest fajna informacja, to że dobrze.
Ja tylko wiemy. Powiem, że twórcy nie poszli śladami Cyberpunka i rozszerzenie do Eldena będzie również na starą generację.
Mhm. Tak, zgadza się. Mam nadzieję, że będzie dobrze chodziło.
Halo, Henrygoszu, zawiesiłeś mi się?
No, ja jestem ciągle obecny i widoczny. Być mogłem się zawiesić na Discordzie. To też wcześniej, jak żeśmy się witali, to Borys mi się zawiesił na Discordzie. Widzimy tak, się jeszcze? Już? Próbowałem przegadać te pauzy.
Już teraz przyspieszyłeś tak, że już słyszę. No, to
przemawiam do ciebie z przeszłości.
Czy Remigiuszu, chwaliłem ci się, że jesteśmy hitem na TikToku?
Nie chwaliłeś mi się. Znaczy ja widzę, sam nas oglądam na TikToku, powiedziałbym, z pasjami.
O, to pięknie. Pierwszy TikTok ponad 300 tysięcy odtworzeń zebrał.
Wow, nieźle. Czy to jest jakiś fiński żarcik był tam, czy jakieś konkretne rozmowy?
Mówisz o czyjejś starej tam.
To wiedziałem, że to będzie popularne.
Nie, żartuję. Nie, bardzo taki, właściwie nie wiem, dwa TikToki zrobiły takie duże zasięgi. Jeden to i ten, który zrobił 300 tysięcy, to jest dlaczego warto kupić Xboxa? I on jest w połowie ucięty. I to jest dla mnie niewiarygodne. I drugi, który zrobił też tam 40, czy tam 60 tysięcy chyba, też jest w połowie urwany. Ja nie wiem, dlaczego to się rwie w połowie, te pliki. Ale wiem jedno, że ewidentnie algorytm lubi, jak coś się drastycznie kończy. Znaczy tak, ja myślę, że... niespodziewanie, tak, coś się skończyło, to tam może ludzie, a czekajcie, jeszcze raz przewinę, co tam
tak,
się...
Tak, chyba tak jest, wiesz, ktoś myśli, że tak możliwe, że ktoś to jakby aktywnie ogląda i czeka, liczy na to, że ta informacja dobrnie do końca, no niestety niedobrnie. No dobrze, tak. Wiesz co, a propos żartów z twojej starej oczywiście, no jest już pewnego rodzaju stereotyp mój osobisty, nie, w ogóle żartów tego typu, to ja chciałbym powiedzieć, że to nie jest tylko tak, że ja tutaj chamskie uprawiam żarty, ale też ostatnio się zająłem kulturą wyższą. I wziąłem sobie w ramach pewnego żartu, który się nawet nieźle potoczył, ostatni utwór takiej znanej wokalistki YouTube'owej, która ma na imię Fagata. I sobie wziąłem ten utwór i go przerobiłem na kulturalną wersję. Jest dostępna ta kulturalna wersja u mnie na drugim kanale. Polecam państwu bardzo gorąco.
Widziałem.
Po poezji uskuteczniałem tutaj.
Widziałem. Czy to jest ten nurt... Wszedłeś w ten nurt, gdzie księża rapują?
Raczej ten nurt poezji śpiewanej wszedłem.
taka chrześcijańska pasza. Bądź grzeczny, ucz się i będzie dobrze.
Zrobiłem chrześcijańską wersję pani Fagaty, więc poproszę państwa, musicie to zobaczyć. Zachęcam gorąco.
No ja nie będę ukrywał, że moje serce skradła wersja Izaka.
Tak, też była piękna. To właściwie ona mnie zainspirowała do tego, że można to upiększyć jakoś, ulepszyć.
No, więc... A, Remigiuszu, ja jeszcze tutaj... Bo dzisiaj będzie dużo off-topików, bo w sumie nie mamy jakichś takich mocnych tematów. Okay. Pojawił się taki aparat Fujifilm X106. Proszę państwa, jakby państwo nie wiedzieli, to jest
często
taki aparat.
Często nie mówisz to.
Nie wiem właśnie, czy często. Tobie mówię często, bo próbujemy tam docisnąć Fuji, żeby coś z nami zrobili. I no i wyszedł w końcu. Ta poprzednia część, poprzednia wersja, czyli piątka, była hitem na TikToku i tam wyprzedała się całkowicie, podbili cenę jakieś astronomiczne teraz. Teraz ten aparat kosztuje chyba z 8,5 tysiąca. Nie chcę mówić, czy to jest dużo, czy to jest mało, bo to jest świetny aparat. Ja miałem jego pierwszą wersję i nie będę ukrywał, że kocham go strasznie, ale też w zapowiedziach jest kolejna wersja aparatu Ricoh GR4. Proszę państwa, nie wspomniałem o tym. To są takie aparaty kompaktowe z dużymi matrycami, czyli macie jakość lustrzanki w bardzo małym... Ja państwu pokażę.
Okay.
To jest Ricoh GR. On jest takiej wielkości, a ma matrycę jak w lustrzance. APS-C ten format matrycy się nazywa. No i on można sobie do kieszeni wsadzić i jest cudownie. O, tutaj jestem. Tu, o, tak mogę się... I więc ja uwielbiam te aparaty, nie będę ukrywał. Trochę w tym mnie, znaczy nie trochę, tylko nawet bardzo męczy mnie słaby autofokus, więc patrzyłem już wszystkie recenzje, obejrzałem tego Fujika i podobnież fantastyczny ten autofokus. Wszystko, co mieli naprawić, naprawili, nic nie zepsuli, więc aparat wygląda dokładnie jak poprzednik i trochę się jaram tym i tak mówię, kurczę, no to ulubione moje aparaty. Muszę
on, on wygląda trochę jak poprzednik, czy wygląda, bo ja pamiętam, pokazywałeś mi zdjęcia i mi się to skojarzyło z takim starym rosyjskim aparatem, Zorka się nazywał. To był taki design, trochę czerni, trochę srebra.
No, i Zorka była też z posłużoną z lajki, nie?
Okej, okay, myślałem, że to jakaś nie, kreatywna myśl
fotograficzna jest niewiele warta, nie będę ukrywał. No, to, Niemcy nie, to i Japończycy, proszę dobrze, państwa, to dobrze, są tak. Firmy, które robią porządne rzeczy.
W mojej młodości jedyne aparaty dobre to były rosyjskie i też szampan jedyny był dobry, to był rosyjski.
Bo nic innego nie było.
No, otóż to...
No więc, to. Znaczy wiadomo, że jak ktoś jest fanem analogów, to tam mają jakąś te aparaty miały pewne wady, które obecnie są cechami, więc można się cały czas przy nich dobrze bawić, no ale porównując je do lajki, no to ciężko tam coś, no ale lajka odpowiednik, nawet jest taka lajka Q. I jeżeli porównasz, że ktoś mówi z państwa 8,5 tysięcy za aparat, to skandal, tyle pieniędzy, to ja mam 3 Xboxy za to. No to Leica Q, która jest też konkurencją w tym segmencie, kosztuje 20 tysięcy.
Jezu drogi, co ona jeszcze tańczy i śpiewa i robi zakupy?
Nie, robi zdjęcia i to jest wystarczające. I to jest taki test fotograficzny, nie? Że fotografowie dzielą się na tych, co... mieli styczność z lajką na tyle długo, że chcą ją i na tych, co nie chcą, bo nie mieli styczności.
Czyli myślałem, że na bogatych i na biednych. To jest
droga, to wiesz, ja też miałem styczność z lajką. Ja miałem styczność z kilkoma aparatami lajki i bawiłem się nimi dość długo i przed tym myślałem, że to jednak jest po prostu ściema i płacisz za jak w Apple'u, nie? Za znaczek, ale nie, to jest... Jak to chodzi, jak to wygląda, to jest... No, rano, no, ale widzę, 20 tysięcy, to jest rano.
Ja bym chyba dostał zawału, posiadając taki aparat w rękach. Ile ja filmów oglądałem, jak się komuś obiektyw odkręcił i upadł, albo jak komuś aparat
wypadł.
No,
nie odkręca się, w tym kół się nie odkręcają te obiektywy. Ani w tej, ani w tym Ricohu, ani w tym Fuji się nie odkręcają te... Czy państwo fotografują? To
no, na pewno,
pytanie.
Co niektórzy państwo fotografują.
Przepiękne hobby jest, muszę przyznać. Uprawiam
no, wygląda na to, że też drogie.
A wiesz co, no granie w gry, ile kosztuje porządna karta graficzna?
No masz rację, to prawda. Tak, to nie jest. No.
Nie, hobby, to ja nie... Wiesz, to jest, hobby jest, potrafi być, ale też Ja myślę, że na przykład Fujiki, te X100, któreś starsze wersje, które cały czas są świetnymi aparatami, myślę, że idzie wyhaczyć za jakieś... Ja tego Ricoha kupiłem używanego za jakieś 2000 chyba. Dwa coś.
Ja się zgadzam, to trochę taki drobny żart z mojej strony a propos drogich hobby, bo jednak można jeździć
teraz
na rowerze.
Wszystko jest drogie. No.
No, można na rowerze jeździć za 2000 i na takim za 30 000. Różni są ludzie, to zależy jak się ktoś zaangażuje w to, więc wszystko może być droższe albo może być tańsze.
Może być. Ale dobrze, fajnie, ja to lubię. Się. Fotografia jako hobby, proszę państwa, piękna rzecz, absolutnie. Jako biznes do zarabiania trochę gorzej, ale jako hobby cudownie.
Proszę państwa, zanim przejdziemy do tematu głównego, którym jest Steam, to chciałbym jeszcze podrzucić państwu temat, który być może być kontrowersją, ale raczej nie sądzę, że powinien być. Jest taki serial w telewizji HBO. On chyba też jest dostępny na Netflixie, ale akurat tak się złożyło, że go oglądam na HBO. Nazywa się Cormorant Strike. Moja żona go odnalazła i to jest bardzo sympatyczny serial z bardzo sympatyczną obsadą i bardzo sympatyczną fabułą. Natomiast niesympatyczne jest to, że za ten serial, producentem tego serialu jest J.K. Rowling i autorką książki, na podstawie której ten serial powstał. I niektórych może to zniechęcić, więc uprzedzam. Jeżeli ktoś nie ma tego typu...
zachęcić.
A właśnie, no to jest tak, to jest dlatego ta drobna kontrowersja się pojawia, więc moim zdaniem serial jest niezły i warto sobie go pooglądać. Chyba, że ktoś tam czuje jakiś głęboki niesmak, ale...
Jeszcze raz, jak on się nazywa?
Cormorant Strike. Z 5 sezonów. Ja nie wiem, jak mi to umknęło do tej pory. Jest dosyć wysoko oceniany.
Nie, też nie kojarzę za bardzo.
To jest historia londyńskiego detektywa, byłego żołnierza, który stracił nogę w Afganistanie i niezwykle sympatycznej, filigranowej dziewczyny, która się bardzo zainteresowała zawodem detektywa i jest bardzo sprawna w tej kwestii. Więc takie bardzo, bardzo, bardzo miła para.
To ciekawe. A True Detective się skończył?
No,
finałowy
się skończył?
Odcinek? Nie.
Nie było. To się nigdy dobrze nie kończy.
No, muszę przyznać, że jestem... Nie, jako serial jest średni, bo tak, tak niewiarygodnych ocenach przedpremierowych ja wystawiłem 5 na 10. O. Się wkurzyłem, bo to było...
Jesteś bardzo surowy też. Głupie było?
No, po prostu było strasznie dużo głupot takich i to tam się nie kleiło to zupełnie. To jest takie... Oglądam to i tak moja żona mówi, co tu się dzieje? Co to w ogóle?
To niedobrze. To nie jest taki przypadek, że pierwszy sezon tak podniósł poprzeczkę wysoko, że teraz za wszelką cenę twórcy pozostałych sezonów chcą dociągnąć
już
do tego osiągnięcia.
Nie porównuję tego do pierwszego sezonu. Każda to jest zupełnie inna historia, inni bohaterowie. Więc no wiadomo, że zawsze chcesz przebić poprzednika, tak? To normalne, chcesz robić lepsze rzeczy cały czas, nie?
Wiadomo, nie zawsze się udaje.
No ale to, nie wiem, dziwności jakieś, dziwności, to takie nie... Rzeczy się dzieją, bo się dzieją, a nie, że to wynika z czegoś.
Dobrze, to przypomniała mi ta rozmowa, naszą poprzednią rozmowę na temat seriali, takich seriali, które są wielosezonowe. I bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić fanów JoJo Bizarre Adventure, bo tam zaplusowałem. Oglądając ten serial. Tak, jest taki konsensus ze społeczności płynący anime, że sezony w serialach anime potrafią być lepsze kolejne od pierwszego. I być może JoJo Adventure jest dokładnie przykładem takiego serialu, na co mam nadzieję. No tyle.
To chyba każdy
chciałem jeszcze raz zapłusować
o czymś innym, tak? Bo ktoś tak pisał w komentarzach, widziałem.
Że ta fabuła jest opowiadana z zupełnie innej perspektywy w kolejnych sezonach, że zmieniają się postacie, zmieniają się czasy,
znaczy,
się toczy.
Z innej perspektywy, czyli to jest ta sama historia, ale inaczej opowiadana?
Nie, w innym okresie inni bohaterowie są. Ale to jest ta sama historia, która potem się splata się jakoś bardzo logicznie.
Znaczy to nie jest, inna część tej historii.
Można tak
bo
powiedzieć.
Bo tak sama historia to tak jakby był...
No wiesz, bo załóżmy, że pewna że historia lubi się powtarzać, więc to jest ta sama historia, tylko...
Doskonałe.
Ja nie wiem, no ja nie oglądałem pozostałych sezonów, ja tylko wnioski wyciągam z tego, co mi mili państwo napisali w komentarzach.
No to, a ty obejrzałeś ile już sezonów?
Ja jestem na pierwszym, to jednak trochę czasu zajmuje. No. Jestem na pierwszym sezonie, więc nie mam doświadczeń.
Się, czyli po prostu spijasz śmietankę, ale nie oglądasz.
Nie, no jak? Przecież powiedziałem, że już obejrzałem, to nie odbieraj mi tych plusów, o co ci chodzi?
No, zobaczymy, bo to jest tak, wiesz...
Będę raportował.
Powiedziałem, że dobre, ale przestałem oglądać.
A ja mam takiego w domu ziomeczka, który mnie pogania do oglądania tego i to jest mój syn. I nawet gdybym z jakiegoś powodu był znudzony serialem, no to towarzystwo syna powoduje, że to się ogląda w trochę inny sposób, więc mam dodatkowe motywacje. Tak. Mój syn mnie polubił bardziej za to, że to lubię, więc to ja może ulegam takim. Państwo mnie polubili, mój syn mnie polubił, no to może warto obejrzeć.
To może ty polubisz ten serial w końcu.
No ja go lubię, tak. Nie bez powodu o tym wspomniałem jakiś czas temu. No to panie Borysie, Steam. Co na Steamie ciekawego się wydarzyło?
No wydarzyły się dwie rzeczy. Proszę państwa, jest taki portal Game Discover i on opublikował taki raport dotyczący lutowego festiwalu Steam i inny taki, no taki takie mini raporty z danych ze Steama o tym, ile graczy w danym kraju gra i jest aktywnymi użytkownikami Steama. No i powiem szczerze, nie wiem czy, bo ty nie jesteś jakimś wielkim fanem ogrywania dem.
Różnie to bywa. Tak się akurat złożyło, że powiedziałbym, w normalnych warunkach powiedziałbym, że nie jestem, bo mam dużo gier, które ogrywam i wystarczająco dużo czasu mi to zajmuje. Natomiast przez ostatnie parę dni ogrywałem trochę demi, też opowiadałem o tym w ostatnim programie, więc można powiedzieć, że trochę poogrywałem.
Że zostałeś. Dobrze. No to tak. Mnie bardzo ciekawi, właściwie tam jest... kilka takich wykresów, które pokazują na przykład... ile unikalnych graczy na raz było, ale właściwie mnie najbardziej interesuje i myślę, że dla twórców gier to też jest najważniejsze, czyli jak wyglądał wzrost wishlisty po festiwalu Steam. Czyli czyli grałeś w grę i ludzie i stwierdziłeś, tak, ja jestem nią zainteresowany, klikam, że obserwuj tam, nie? No i mamy gry, które tak naprawdę ja tylko trzy realnie znam z tej pierwszej szóstki. Pierwsza to jest Dungeon Born. To jest 16 tysięcy wishlist dostali. I to jest taki, chciałem powiedzieć extraction shooter, ale to jest extraction
sword.
Tak, z Axa tam się wali. Połączone z Battle Royale. Mieli pik graczy 19 tysięcy, więc naprawdę, naprawdę nieźle. Jak na taką grę, o której niewiele słyszałem zupełnie. I to jest gra, która najwięcej, po 16 tysięcy wishlist zdobyła. Kolejna gra to jest gra, która jakieś tam moje zainteresowanie zdobyła i to jest Deviator.
Tak, to widziałem. Chciałem, żebyś się na chwilkę zatrzymał przy tym pierwszym, bo tak przeskoczyłeś błyskawicznie. Chciałem dodać, że ten Dungeon Born to jest taki, jak Borys wspomniał, to jest taka gra kooperacyjna, gdzie dwie drużyny ze sobą walczą o pozyskanie jakiegoś łupu i oprócz tego, że pozyskują ten łup, to jeszcze mogą na siebie trafić i sobie zrobić krzywdę. Tam jest dużo ciekawych mechanik związanych z tym, w jaki sposób atakujemy przeciwnika. Można się na przykład zamienić w skrzynię, która potem zębami gryzie wroga, więc to jest taka... No i tam jest trochę takich mechanik, to mi się trochę kojarzyło z Prop Huntem. Kojarzysz Prop Hunta?
Nie.
To, że się gracz przebiera za obiekt i próbuje uciec przed innymi graczami, więc to takie tam są rzeczy, pewnie drobnostki, pewnie to jest tylko taka jedna mechanika, ale to fajne. I to jest też gra, która pojawiła się trochę w pewnej niszy, bo uprzednio była bardzo podobna gra, która oferowała dokładnie ten sam styl, tylko teraz mi wyleciał tytuł z głowy, państwo na pewno w komentarzach będą wiedzieli. I tamta gra została ze Steama wycofana na skutek jakiejś bijatyki z bardzo dużą korporacją, która posądziła twórców.
Dark and Darker.
Więc to jest w tym stylu gra, oni doskonale jakby spełnili zapotrzebowania graczy, stąd też taka popularność, bo to był taki pomysł, który bardzo się ludziom spodobał. Natomiast Deviatora to nic nie dodam, bo też teraz zerkam na to i no to jest taki side-scroller, tak?
To jest metroidowanie.
Metroidowanie, no to tak. Tak
więc kolejna gra to jest Soul Mask i to jest survival w dżungli. Ja muszę przyznać, że jak teraz widzę grę, gdzie jest mechanika ścinania drzewa, to robię zamknij i odinstaluj.
Ja muszę przyznać, że przez długi, długi czas też miałem dokładnie tego typu przemyślenia. Teraz ostatnio jakoś bardziej mnie te gry kręcą, ale ja zrozumiałem
dlaczego, bo ja mam, nie wiem, z 1000 godzin w Minecrafcie. Już się naklepałem się tych drzew pod korek. Już jak tak mówię, już to robiłem. I okej, rozumiem, że jednak survivale to mega, to chyba teraz trzeba powiedzieć, że na Steamie, na PC to są najpopularniejsze gry, jeżeli odrzucimy te wszystkie hity typu Counter-Strike, wiesz. Mm-hmm.
To jest czas takich, jak pamiętasz, jak były Battle Royale super popularne, no to teraz jest ten czas survivali.
Ale właściwie były Battle Royale, tylko one, ich trochę powstawało, duże gry, Ubisoft, pamiętasz, że robił nawet swojego.
Tak, tak.
I to w ogóle nie szło, a tutaj masz bardzo dużo tych gier i te gry znajdują klienta. I one zwykle robione są przez...
silne, no.
No nie największe teamy, no. Mhm. Kiedy my mieliśmy jakiś survival od dużej firmy?
No właśnie
Blizzard.
Nigdy.
A nie, cześć.
No właśnie, nie mieliśmy jakoś. To też jest zaskakujące, żeśmy o tym, pamiętam, żeśmy w kontekście Battle Royale rozmawiali na ten temat i wydaje mi się, że dosyć łatwo jest zdiagnozować to, że jednak wielkie korporacje, niezależnie od tego, czy są wielkie, to ich, u nich proces przejście z pomysłu na projekt zajmuje znacznie więcej czasu niż przy małych studiach. Przy małych studiach, tak przy Last Epochu ostatnio słuchałem trochę dzienników deweloperskich, to dokładnie sytuacja wyglądała tak, że paru ziomków, którzy uwielbiali action RPG, zebrali się razem, niektórzy nic nie mieli wspólnego z branżą tworzenia gier i uznali, że zrobią coś, bo mają ochotę pograć w coś unikalnego. I po prostu to robili. Żeby ten sam proces zaistniał w Ubisoftie, to musi się spotkać zarząd 35 razy, muszą znaleźć ludzi odpowiednich do tego, muszą ich odpowiednio nisko opłacać jeszcze, więc to też wymaga dodatkowej analizy. I to jest proces, który zajmuje tak dużo czasu, że zanim ta firma zrealizuje tego typu grę, to już jest dawno po modzie na nią.
Ale Electronic Arts się udało, nie?
Co Electronic Arts zrobiło w tym zakresie?
Apex?
A, tak, no, ale to Respawn Entertainment i to tak podstępem chyba trochę to się wydarzyło.
No,
tak.
Podobnież po godzinach to robili. Okej.
Okay. No.
Więc mamy survival w dżungli.
Pięknie wygląda ten Soul Mask, to chciałbym powiedzieć, bo nie miałem okazji pograć w tę grę, ale wygląda fenomenalnie na screenshotach, co oczywiście o niczym nie świadczy.
Ale wiesz, jak popatrzysz sobie, jak wygląda Sons of the Forest, wygląda mega dobrze, no ale to już... Nie wiem, jakoś
zobaczymy,
tak,
Sons of the Forest ma w piątek premierę, wyjście z Early Accessu. To będę obserwował i będę Państwu donosił, jak to się ogrywa, jak na Steam Charcie to wygląda.
Może 6 godzin. No to jest tak... No, no znudziłem się i tak mnie...
No tak, bo ty nie lubisz tego ścinania drzewek.
Kupiłem.
To nie jest ten...
Okej, kolejna gra. Lightyear Frontier. I to mamy taki survival, ale jesteśmy mechem. W mechu
właściwie.
Zgadzam. I
to
grałem chwilę
sobie
w tą grę i ona będzie też w Game Passie.
O, no to jest dobra informacja. Ja dodam jedynie, że to niezwykle mocno przypomina taką grę polskiego studia, którą żeśmy mieli okazję chyba w San Francisco pograć. I tylko nie pamiętam, jak się to nazywało, ale to tam się krasnoludem do tego... Właśnie robiło się mecha i krasnoludem będąc się w tym mechu zbierało surowce i budowało się bazę. I dokładnie z czymś takim mamy do czynienia
First
tutaj.
First Dwarf.
Jak?
First Dwarf.
Tak, First Dwarf, tak, zgadza się. To bardzo, bardzo, jak zobaczyłem w ogóle tego Lightyear Frontier, to pomyślałem sobie, ojej, coś się zmieniło w tym First Dwarfie i dopiero potem się zorientowałem, że to inna gra. Więc bardzo, bardzo
jest,
podobny pomysł. Tak.
Jest absolutnie inna gra, zdecydowanie.
Tak, ale ładnie wygląda to.
Na ogrodnictwo nacisk położony z tego, co ja zrozumiałem.
Tak, proszę Państwa, budujecie Państwo mecha bojowego i sadzicie rzodkiewki.
To jest super, jakby, no, trzeba coś jeść. To nie ma tak, że tylko walczysz, a potem co? Jabłka z drzewa tylko?
Nie, to pewnie,
no
że
właśnie.
Tak.
Dla wojska najważniejsze jest to, żeby jadło.
Zgadza się. No. Nawet jak nie ma wojny, to...
Tak, i to było ten Lightyear Frontier. Prawie 6 tysięcy wishlist w górę. Mhm. 5800 miał Stormgate. I Stormgate to jest... Właściwie można powiedzieć, że... StarCraft-like game. No, to nie... Bardzo podobna do StarCrafta gra. Nie wiem w sumie, cały czas rozmawialiśmy o tym, nie, że RTS-y się skończyły, bo właściwie jak ktoś chce pograć, to to ma StarCrafta?
No ja do tej historii dopowiem tylko, że Stormgate jest robiony przez taką ekipę, która się nazywa Frost Giant Games, Frost Giant Studios, i to są byli pracownicy Blizzarda, którzy robili StarCrafta, i oni postanowili zrobić coś samodzielnie, no i to jest ich pierwsza realizacja już zamówiona na lat. No to, No wiesz, no w tym się specjalizują. No czuli, że mają, mogą zrobić coś takiego. I no, myślę, że warto się przyglądać temu projektowi, zwłaszcza ktoś jest fanem RTS-ów. Ja nie wiem, jak te RTS-y dzisiaj, jakim zainteresowaniem się cieszą. To może być taki gatunek, do którego trudno wrócić będzie i wzbudzić jakieś duże zainteresowanie.
Jak widzisz, jakieś zainteresowanie było. No 6 tysięcy wishlist wskoczyło ze Steam Festu. Może to nie jest jakieś niewiarygodne, ale to na pewno też jest też tak, jakiś jest tam początek, efekt będzie kuli śniegowej, to się rozniesie. Kolejna gra to jest 5500, to jest Pacific Drive. My o tej grze już mówiliśmy.
Tak, tak, opowiadałem ostatnio.
Jest to też survival, ale no powiedzmy dla mnie trochę ciekawszy.
Z państwa perspektywy premiera jutro albo pojutrze. 22 albo 23 ma premierę, tak. Więc jeżeli ktoś się zainteresuje, to...
Co ciekawe w ogóle, jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość graczy jednocześnie, to tylko 18 tytułów z Steam Festu przekroczyło 1000 graczy jednocześnie.
Co jest nie najgorszym wynikiem, ale też nie najlepszym, ale to też potwierdza to, że no, jest dużo gier. Nie oszukujmy się.
Po drugie, te dema są dość krótkie, więc no nie ma tak, że ty nagle spędzisz przy demie 10 godzin. I wiesz, i nałożą się ci ludzie na siebie i będzie ich nagle dużo, tylko grasz pół godziny, godzina i następna. No i nie wracasz potem do tego dema raczej.
To prawda, to prawda.
Takie mam wrażenie. No i przejdźmy teraz do tego, ile osób jednocześnie wróci. Z jakiego kraju? Czekaj, bo wyłączył mi się monitor, co się stało?
Widzę, to by się cały czas mi się wyłącza. Ilu graczy? Z jakiego kraju?
Nie, z jakiego kraju są gracze na Steamie? Ty, zepsuł mi się normalnie monitor.
No, na szczęście nadal jesteś tutaj obecny. To ja mogę państwu opowiedzieć. A jesteś, dobra. No dobrze.
Jestem, już jestem. Ilość graczy z danego kraju. To są dane z ostatnich 2 tygodni. Są podane procentowo. I na pierwszym miejscu, na Steamie, bo mówimy o Steamie, jeszcze porównamy sobie to z danymi z PlayStation, numer jeden są Chiny, 21%.
No, jest to dużo i nie wiem, czy to jest dobra informacja dla nas graczy Europy Zachodniej.
Worda grają. No, tak? Czy ja wiem? No, co to zmienia?
Tak, ciekawe analizy słuchałem na temat Palworlda, jeżeli chodzi o Japonię, że w Japonii bardzo mało się mówi o tej grze i w zasadzie jest takie piętnowane trochę mówienie. I dziennikarze zbyt często nie mówią o tej grze i tam takie lokalne gwiazdy też raczej nie są zachęcane do tego, żeby się wypowiadać na temat tego, bo to podważa trochę sukces i markę Pokemonów z różnych powodów i jest może powodem wstydu, że jakaś tam firma zrobiła coś takiego, co nie jest Pokemonem. Ale to ciekawe, to chyba Grzegorz Wątroba o tym opowiadał u siebie w Okiem Deva, chociaż nie jestem pewny, jeżeli się mylę, to przepraszam, ja tak wszystko filtruję przez jego podcasty, bo tak dużo słucham tych jego treści, że czasami usłyszę coś z innego źródła, interpretuję, że to od niego. Więc tam w Japonii trochę jest tak, się patrzy tak krzywo na tego Palworlda.
No ale w Chinach
to, tak jest zdecydowanie.
Więc mamy Chiny, 21% graczy Steam to są w Chinach. Być może nawet, proszę państwa, to są Chińczycy. Na drugim miejscu...
są chińscy Polacy.
Na drugim miejscu są Stany Zjednoczone, 13,6%. Rosja na trzecim, 8,7%. Dobrze poszło blokowanie na Steamie Rosji. Bardzo, myślę, że świetnie nawet. Na czwartym miejscu...
To mówisz, był żartem, był serio, tak?
No jak w sensie? Jest 8,7% Rosjan?
Myślałem, bo to można dwojako rozumieć. Wydawało mi się, że Rosjan było bardzo dużo wcześniej, że teraz jest ich trochę mniej, ale najwyraźniej nie na tyle mniej, żeby to...
Miało być więcej niż w Stanach Zjednoczonych?
Nie, czy faktycznie. Na trzecim miejscu to są dosyć wysoko, więc to blokowanie niewiele było warte.
Jak tam wiesz, tam 70% ludzi nie ma kibla w domu, nie? No to... A Steama mają mieć? To jest dużo ludzi, ale dużo biednych ludzi, no. Na czwartym miejscu są Niemcy. 4,6%. Na piątym miejscu Brazylia. 4,4%. I teraz, Remigiuszu, proszę o powstanie i zaśpiewanie hymnu, ponieważ na szóstym miejscu, proszę państwa, na szóstym miejscu najpiękniejszy kraj na świecie, nasza ojczyzna, Polska. 3,2%. Ja nie widzę innej możliwości niż zatytułowanie tego podcastu Polacy potęgą na Steamie.
Zdecydowanie zgadzam się z tobą, jak najbardziej. Jestem i to w kategorii robienia gier i w kategorii grania w gry, proszę państwa. Jesteśmy przyszłością. przyszłością jesteśmy. Tak jest. Bardzo, bardzo no i... to jest. Nie wiem, to jest taka informacja, która jest zawsze, jak zobaczysz Polaka gdzieś na top liście, to jest radość, nie?
Napisał,
no chyba, że to jest top lista, nie wiem, widzów pornografii albo coś, bo to wtedy nie najlepiej, ale...
Źle?
Nie wiem. Tak czy inaczej, to fajnie, że jakby nasza obecność tutaj przede wszystkim wpływa na to, do kogo będą kierowane gracze, do kogo będą kierowane gry. Jeżeli w Polsce jest dużo graczy, no to jest dużo większa szansa na to, że będzie więcej polskich wersji językowych, że będzie więcej dubbingów, to jest dobra rzecz.
Tak, znaczy ciekawi mnie to, że Niemcy są prawie dwa razy większe od nas, jeżeli chodzi o liczebność, no może nie całe, a tam jest 4-6%, u nas 3-2%. Oczywiście jest to też pewna specyfika rynku, znaczy być może w innych krajach, na przykład w Niemczech, są dużo bardziej popularne konsole.
Jest wielce to prawdopodobne.
U nas, nie? Mhm. Ale widać i zaraz sobie przeczytamy tą samą listę, ale z PlayStation i widać tą różnicę, że już nie jesteśmy tak wysoko wśród procentowego udziału w sukcesie Sony. Więc no, na Steamie to nie ma co, już jak wychodzi jakaś gra na Steama, nie ma języka polskiego, znaczy, że szkalują nas specjalnie. Nie jest tak. Chciałem powiedzieć, że to nie jest biznesowo uzasadnione, ale liczba graczy, a to ile pieniędzy ten rynek zarabia, są dwie różne rzeczy. No bo możesz po prostu grać w Counter-Strike'a i nie wydawać tam żadnych pieniędzy i siedzieć tam, tylko w tą jedną grę grać, czy w PUBG. I ja nie wydałem żadnych pieniędzy w PUBG, poza tym, że kupiłem grę, nie? Więc też bym się liczył jako gracz, ale no zarobek ze mnie mizerny. Znaczy ze mnie to w ogóle mizerny jest zarobek dla branży, więc ja nie płacę żadnej mikrotransakcji, nic.
No przynajmniej branży nie niszczysz tak jak ja, regularnie. Okej. No dobrze, to jak tam na PlayStation wygląda?
Na PlayStation wygląda to już zupełnie inaczej. Na pierwszym miejscu Stany Zjednoczone 31,7%.
No, dominacja jest totalna, jak zobaczycie państwo drugie miejsce.
Drugie miejsce Francja, 5,5%. No tylko, że wiesz, w Stanach jest 300 milionów ludzi, a we Francji, no nie wiem ile jest we Francji.
Jest zdecydowanie
70?
Myślę, że tutaj należałoby porównywać Stany Zjednoczone i Unię Europejską, zestawić razem i wtedy może miałoby to więcej sensu.
Francja 67 miliona mieszkańców. Już więcej, bo to dane z 2021. Kolejne to jest UK 5,7, Brazylia 5,3. Na piątym miejscu jest Arabia Saudyjska 4,4%. I to rzeczywiście mnie trochę zdziwiło, ale zastanowiłem się i to wiedziałem, tam jest bardzo popularna też piłka nożna, a wiadomo, że PlayStation 5 jest dla wielu ludzi po prostu maszynką do FIFA, znaczy do FC24 i...
Zgadza się.
Może to tłumaczy, a może nie i tam jest branża growa, znaczy może nie branża, ale rynek growy jest naprawdę dobry. Ja niestety nie wiem, wiem, że Arabia Saudyjska bardzo mocno inwestuje w game dev, tam ci szejkowie
kupują firmy,
tak. No i na szóstym miejscu mamy Niemcy, 3,7%. Co? Przepraszam. Źle, że Niemcy?
Przepraszam, to jakaś sugestia fatalna. Nie, potrąciłem mikrofon po prostu.
A, dobrze.
Jak żeś powiedział o Niemcach, aż mi ręce się poderwały
do hajlowania. Starych nawyków, remigiuszu, tak szybko nie zmieszczą.
To, że jestem ścięty na łyso, nie czyni ze mnie skinheada.
Come on. Mamy Hongkong 3,6%. Co jest w ogóle, ile Hongkong ma mieszkańców? To jest dla mnie...
Jest dużo tam ludzi. Hongkong funkcjonuje jako odrębna...
7 milionów, tam co...
Też się zastanawiam, dlaczego Hongkong nie jest traktowany jako część Chin? Czy mi się coś pomyliło politycznie, geograficznie?
No bo to jest specjalny region.
No tak, ale no dobrze. No. Tak jak Tajwan.
Możemy teraz zacząć geopolityczną dyskusję, jakbyś chciał, ale ja niekoniecznie. Nie wiem, czuję,
żebym tutaj poległ.
I po Hongkongu mam Hiszpania 2,7%, Turcja 2,5%, Kanada 2,5%, Polska na zaszczytnym 14 miejscu i 2%. I popatrzcie teraz, jak Sony traktuje nasz rynek. po polsku wszystkie gry praktycznie
Z sympatią i z miłością nas traktują.
Tak, sympatią i z miłością. Szanują. Wiedzą, że tutaj jest dobry rynek i no i potencjał robią po polsku. A ci ze Steama, tam nie wiadomo kto?
No tak, to nie postępują. Właściwie Sony to Sony, ale Microsoft to należy, Microsoftowi się najwięcej należy tutaj.
Psychonauts 2 do tej pory nie jest po polsku.
Co takiego? Psychonauts? Tak. No to bardzo nieładnie skandal. Z ich strony. Nie wiem czemu. Phil Spencer w ogóle coś słabo.
Phil Spencer jest Polakiem? Chyba nie.
I to zdecydowanie źle o nim świadczy.
Tak. No i mamy jeszcze jedną taką rozpiskę. Co lubimy najbardziej? Żeby się tak upodlić rzeczywistością, czyli najbardziej oglądane na platformach streamingowych gry w styczniu. Mhm. Czym państwo są zainteresowani? Jaka rozrywka was interesuje, jeżeli chodzi o oglądanie gier? Na pierwszym miejscu GTA 5. Mhm. Stawiam, że RP tutaj, bo chyba, nie wiem, czy są popularne streamy z GTA, które nie są RP?
Myślę, że nie. RP zdecydowanie przejęło te streamy, tam dużo więcej ciekawostek jest niż w takim tradycyjnym GTA. Zresztą nawet online, które się rozwija, ma ograniczoną ilość kontentu, tego by się nie dało pokazywać przez ileś tam lat. Jeżeli ludzie mogą zacząć tworzyć kontent jakby na bazie swoich własnych historii, no to tam nie ma końca temu i to zresztą widać bardzo wyraźnie.
Stawiam, że w szóstce ten RP, no a to wiemy zapewne, bo oni kupili tą firmę od RP.
Będą na pewno, tak.
Tak, że to będzie bardzo, bardzo mocna rzecz. No i na konsolach wreszcie, no bo na razie tylko na PC jest RP. Tak. Na drugim miejscu jest LOL, żadne zaskoczenie. Państwo lubią frustrację. Na trzecim miejscu Tarkov, no to też jest frustracja. Na czwartym miejscu Fortnite. Na piątym Palworld, na szóstym Counter-Strike, na siódmym Minecraft, na ósmym Valorant, na dziewiątym COD i na dziesiątym Dota 2. Ile było tutaj gier usług?
Żadnej nie usługi nie było. No to się też, żeśmy już o tym rozmawiali. To samo przez się rozumie, gry, które nie są usługami, mogą zabłysnąć na jakiś czas, ale też nie osiągają z reguły takich rezultatów. Jestem ciekaw, jak długo Palworld utrzyma się tutaj na topie tej listy, bo są takie spekulacje i tak trochę raczej w ramach clickbaitowania niż rzetelnej informacji, że Palworld jakoś tam gwałtownie traci graczy, ale też z wypowiedzi deweloperów wynika jasno, że te liczby, które uzyskują dzisiaj, znacząco przekraczają ich najśmielsze marzenia przed premierą gry. Więc nawet jeżeli jest spadek jakiś wyraźny z tych gigantycznych milionów, no to nadal to są tytaniczne liczby graczy i to się nie zmieni. A rozwój gry jest praktycznie pewny, więc jest
Remigiuszu, dobrze. My mówimy to o jakichś spadkach i że Palworld się kończy.
No nie my, przepraszam, nie wkładaj nam do ust.
Oni. A w ciągu 24 godzin pik był 375 tysięcy graczy. Przecież teraz to jest mega sukces.
Tak, to prawda. To się zgadza. To jest bardzo.
Więc no ja bym się jeszcze nie martwił. Wiadomo, no gry mało jest. Mamy bardzo określoną listę gier, która przez lata potrafi być popularna. Więc prawda. No patrz, Baldur's Gate. Ile osób teraz? W piku 24-godzinnym 121 tysięcy.
To jest też niesamowity wynik, jak na single playery. Przydałaby się osobna kategoria. Można sobie na Steam Charts się ustawić, że eliminujesz wszystkie gry, które są usługami? Musiałbym się przyjrzeć temu, bo to też jest ciekawy.
Możesz sobie ustawić single player, ale może da się, ale na pierwszym miejscu wtedy wychodzi mi Helldivers.
Poważnie?
Ale średnio działają, bo ustawiłem sobie, że kategoria single player, no ale to gry mają kilka kategorii. Trzeba byłoby ustalić, że tylko single player. Nie widzę tutaj takiej opcji. No biorę single player i na pierwszym miejscu mam Palworlda. No to i GTA 5, no na drugim.
Tak, bo można grać to samemu, rozumiem.
A Last Epoch, Remigiuszu, spóźniłeś się, 125 tysięcy ludzi już gra.
Oni już grają, a ja tutaj... Proszę kończymy, państwa, zbliżamy się powoli do końca.
Kończymy, nie, to już wszystko mamy, tak naprawdę.
No wiem,
to już,
wiem, oczywiście,
już naprawdę tak, kończymy. I
coś mnie brzuch rozbalał, znasz nagle.
Tak. Czy czujecie się dumni, że jesteśmy potęgą na Steamie? To jest moje pytanie do państwa.
Powinniśmy. Oczywiście, jak ktoś jest negatywnie nastawiony do tego typu informacji, to powie, o nie, Polacy powinni chodzić, się uczyć, a nie grać w gry, żeby się rozwijał naród, ale nie, no to jest dobry wynik, bo to świadczy o dobrobycie trochę. Także.
Oj, o lenistwie. Dziękujemy. Dziękujemy. Zapraszamy na streamka rano, oczywiście od 9 u Remigiusza, od 11 u mnie i widzimy się w niedzielę. Ja się z tobą widzę w niedzielę, z państwem w poniedziałek.
W poniedziałek.
Trzymajcie się. Pa, pa.
Pa, 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 pa.